Witam was wszystkich serdecznie. Powiem parę słów o sobie, bo prawdopodobnie część z was w ogóle mnie nie zna. W zeszłym roku ukończyłem minimum, to biblijne, czyli 70 lat. Nie zgadzaj się ani na minutę mniej w swoim życiu. Mam jedną żonę, pierwszą i ostatnią. W tym roku obchodziliśmy 50-lecie małżeństwa. Mamy jedną córkę, jednego zięcia i jednego wnuka, który skończył 17 lat, ale mamy trochę duchowych dzieci więcej. Ja spotkałem Jezusa, właściwie to On mnie spotkał bardziej niż ja Jego, ponad 35 lat temu i to, co dla mnie zrobił, sprawiło, że dzisiaj robię to, co robię i jestem tym, kim jestem. Byłem kiedyś na takim spotkaniu ewangelizacyjnym i słyszałem świadectwa ludzi, którzy spotkali się z żywym Jezusem. Ja byłem człowiekiem, który wierzył, że Bóg istnieje, ale kiedy słuchałem świadectw ludzi, natychmiast zrozumiałem jedną rzecz. Oni mają coś, czego ja nie mam. Widzisz, jeśli ktoś się spotka z żywym Bogiem, nie z religijnym Bogiem, z żywym Bogiem, to jego życie będzie zmienione. Więc ja byłem skonfrontowany tymi świadectwami, bo ja zobaczyłem, że oni mówią o spotkaniu z realną osobą. Że to nie był jakiś ich wymysł. Oni się dzielili spotkaniem z żywym Jezusem, który zmienił ich życie. Na tym spotkaniu widziałem też fizyczne uzdrowienie kobiety, która była zszokowana tym uzdrowieniem. Była zaskoczona po prostu nim. I na przemian to płakała, to się śmiała. Zrzuciła z siebie gorset, który miała. Zaczęła się gimnastykować. A była kobietą, która została przyprowadzona przez swoją sąsiadkę i miała drugą grupę renty inwalidzkiej. I to, czego doświadczyłem tam pierwszy raz w życiu. Wiecie, ja wiele razy słuchałem, bo chodziłem na mszę do kościoła rzymskokatolickiego i tam na każdej mszy jest czytane słowo. Pierwszy raz w życiu usłyszałem, że ksiądz przeczytał pewien fragment z Księgi Objawienia Jana. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ja pierwszy raz doświadczyłem żywego słowa. Co to znaczy żywe słowo? Duch Święty wziął to jedno zdanie i włożył we mnie. I ja słyszałem to zdanie w sobie przez 3 dni i 3 noce bez przerwy. Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego. Potem potoczyły się pewne rzeczy. Byłem w takiej wspólnocie. Moja żona w tym czasie przechodziła przez bardzo trudny czas zdrowotny. W końcu wylądowała w szpitalu. Podejrzewali u niej nowotwora. Więc kiedy chodziłem do niej do szpitala i mówiłem jej o Jezusie, ona mówiła mi o swojej chorobie i nie mogliśmy się porozumieć. To było trudne i dla niej, i dla mnie. Córka miała wtedy 12 lat, więc ona nie za bardzo wiedziała, co się stało z jej tatą. I pamiętam, że kiedyś przeszedłem do domu wieczorem ze szpitala. Wtedy już czytałem troszkę Biblii i utkwiło mi w pamięci jedno zdanie. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Ja doświadczyłem dotyku żywego Boga, ale ja wiedziałem, że ja jeszcze nie mam to, co mieli ci ludzie, którzy składali świadectwa. Dzisiaj wiem, że jest to możliwe, że Duch Święty może dotknąć czyjeś życie i na tym może się skończyć. Więc wołałem, bo ja wiedziałem, że ja potrzebuję zbawienia. Wołałem: Jezu, przyjdź i zbaw mnie. Ja tak naprawdę nie za bardzo wiedziałem, na czym to zbawienie ma polegać. Byłem sam wtedy w mieszkaniu i pamiętam nawet, że wyciągałem rękę do góry i wołałem: Jezu, przyjdź. I nic się nie działo. I powiedziałam: Panie, obiecałeś w swoim słowie, że każdy, kto będzie wzywał Twojego imienia, będzie zbawiony. Ja się powołuję na obietnicę. Przyjdź i zbaw mnie. Pamiętam, że zacząłem płakać. Byłem zasmarkany. I nic się nie działo. I nie wiedziałem dlaczego. Więc byłem coraz bardziej zdeterminowany. Poszedłem do córki, do pokoju, bo wtedy się tam modliłem, a córka była u babci. Kiedy wszedłem do pokoju, Boża obecność przyszła. Bóg przyszedł w swojej świętości. I powiem wam, czego doświadczyłem. To mnie rzuciło na kolana. I nagle zobaczyłem film ze swego życia. Do dziecinnych lat. Ze wszystkimi grzechami po kolei. Kiedy stajesz przed świętym Bogiem, nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Absolutnie nic. To, co mogłem zrobić, to tylko wołałem, wyznawałem grzech i mówiłem: Boże, wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi. I tak do dziecinnych lat. Miałem świadomość, że gdybym wtedy umarł, wylądowałbym prosto w piekle. Więc to wyznawanie grzechów trochę trwało. Nie pamiętam ile, może gdzieś 15-20 minut. I kiedy skończyłem, byłem na kolanach z pochyloną głową i bałem się ruszyć. I zastanawiałem się, co teraz ze mną będzie. I ta chwila dla mnie trwała wtedy wieczność. I w końcu ten ciężar, to co mnie oddzielało od świętego Boga, Bóg to zabrał. I wtedy Jego pokój i miłość wypełniły moje wnętrze. Narodziłem się z Boga na nowo. I wtedy Bogu powiedziałam tak: Panie, nigdy nie będzie powrotu do starego życia. To, co dla mnie zrobiłeś, moje życie będzie należeć do Ciebie. Nigdy tego nie odwołałem. I nigdy tego nie żałowałem. Kiedy dzisiaj myślę o tym, w jaki sposób jest głoszona nieraz Ewangelia ludziom, kiedy patrzę nieraz na ludzi w kościołach, to coś mi się z tym wszystkim nie zgadza. Jestem przekonany, że dopóki Duch Święty nie przyjdzie i nie pokaże człowiekowi, jesteś zgubionym grzesznikiem, to taki człowiek nigdy szczerze nie będzie pokutował przed Bogiem. Dopóki pokuta nie sięgnie serca człowieka, jego serce nie będzie zmienione. Prawdziwe narodzenie z Boga to jest przemiana serca. Taki człowiek natychmiast staje się innym od wewnątrz. Nie można się rodzić na nowo latami. To nie jest tak. Kiedy rodzisz się na nowo, to Duch Święty, to tak jak jest z małym dzieckiem. Jak małe dziecko chce pić albo woła jeść, to zaczyna płakać. Nie potrafi jeszcze porozumiewać się, więc mama wie, że trzeba ją nakarmić. Duch Święty natychmiast wzbudza w wewnętrznym człowieku to pragnienie pokarmu. Wiecie, co jest tym pokarmem? To Słowo. Bez Ducha Świętego można to czytać jak gazetę. Jeśli nie masz autora i nie znasz autora tego Słowa, to tak naprawdę to będzie dla ciebie tylko litera, która może cię wprowadzić w prawo i w religię i nie przyniesie ci życia. Bo życie przychodzi tylko wtedy, kiedy Duch Święty ożywia dla ciebie słowo i mówi do ciebie, nie do głowy, do twojego serca. Ja sprawdziłem to słowo. Kiedy zacząłem czytać Ewangelię, pomyślałem sobie tak: Panie, nie interesuje mnie to, ja nie chcę mieć wiedzy o tym, ja chcę tego doświadczać w swoim życiu. I powiedziałem: zapłacę każdą cenę za to, bez względu na to, ile mnie to będzie kosztować. Ja się nawróciłem, kiedy miałem 36 lat, więc myślałem, że to były stracone lata. Dzisiaj tak nie uważam, bo mam więcej mądrości. Ale wtedy tak myślałem. Więc powiedziałem: Panie, za wszelką cenę, jak najszybciej. I Bóg uhonorował to. Ja nie miałem nieraz takiej bardzo przyjemnej drogi z Bogiem. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny, że pozwoliłem Mu się w jakiś sposób wychować. Ale to, czego doświadczyłem wtedy, tej cudownej, słodkiej obecności Ducha Świętego, wiedziałam jedno, to jest skarb, który muszę strzec w całym swoim przyszłym życiu. Dlatego, że bez Ducha Świętego człowiek jest duchowym, religijnym trupem. To jest skarb. On jest dla mnie skarbem najcenniejszym w moim życiu. Cenniejszym niż wszystko inne. Jest cenniejszym dla mnie niż moja żona, niż moja córka, niż mój wnuk, niż służba, niż wszystko. Wiecie dlaczego? Bo raz miałem doświadczenie. Myślałem, że jak już złapałem w cudzysłowie Pana Boga za nogi, to już jest niemożliwe, żebym od Niego odpadł. I Pan odszedł ode mnie. I nagle poczułem się na nowo starym człowiekiem. Sprzed nawrócenia byłem przerażony. Zacząłem płakać przed Bogiem, żeby wrócił. I to trwało około 20 minut. I wrócił. I to mnie czegoś nauczyło. Pomimo tego, że to się stało grubo ponad 30 lat temu, ja to pamiętam do dzisiaj. Kiedy znajdziesz drogocenną perłę i nagle ją zgubisz czy stracisz, zrobisz wszystko, żeby ją odnaleźć z powrotem. I wtedy zaczynasz jej naprawdę strzec, żeby jej nie utracić w swoim życiu. Taki jest Duch Święty. On dał mi głód słowa. To Duch Święty sprawia, że prowadzi cię do słowa. Kiedy zacząłem czytać Ewangelię, On zaczął objawiać mi Jezusa. Gdybym ci zadał pytanie dzisiaj, czy znasz osobiście Jezusa? Nie czy masz wiedzę o Nim, czy znasz Go osobiście? Czy potrafiłbyś odpowiedzieć, jaki On jest? Nie z wiedzy, z doświadczenia. Pan Jezus kiedyś powiedział takie ważne słowa. Moje owce znają mój głos i idą za mną. Za obcym nie pójdą. Moje owce znają mój głos i idą za mną. Pan Jezus nie powiedział, moje owce znają moje pisma. On powiedział, znają mój głos. Pomyśl przez chwilę, jakie to jest ważne. Jeśli dzisiaj nie potrafisz rozpoznawać głosu swojego Pana, to jest pytanie, to kto cię prowadzi i za kim idziesz, dokąd zmierzasz i gdzie możesz skończyć? Musisz sobie zadać takie pytanie, czy ja dzisiaj potrafię rozpoznać głos mojego Pana? Osobę możesz rozpoznać po głosie. Najpierw musisz się z nią spotkać. Musi przyjść ten pierwszy raz, kiedy usłyszysz Jego głos, po to, żeby umieć Go rozpoznać. Czytając Biblię, kiedyś powiedziałam Bogu, mój Panie, chciałbym kiedyś usłyszeć Twój głos. Twoje słowo mówi i doszedł go głos Pana, i doszedł go głos Pana. A więc ludzie słyszeli Ciebie. Chciałbym Ciebie usłyszeć też. Dlaczego? Bo Ty nie masz względu na osobę. Wiecie, że Bóg ma ulubieńców? Wiecie, że ma? Ma. Powiem Wam, każdy może się Nim stać. On nie ma względu na osobę. Kiedyś zadałem Panu pytanie, Panie, dlaczego mi tyle dałeś? I Pan odpowiedział, dlatego, że mi zaufałeś i zawierzyłeś. Więc powiedziałam, Panie, chciałbym kiedyś usłyszeć Twój głos. I pomyślałam sobie potem tak, a skąd będę wiedział, że to Ty? Przecież w tym świecie niewidzialnym jest tyle głosów. Jak to rozpoznam? I musiałam zrobić krok wiary w to miejsce. Ja muszę Ci zaufać, że kiedy to zrobisz, a jesteś wszechmogący, że ja będę wiedział bez wątpliwości, że to Ty. I uspokoiłem się. I kiedyś na modlitwie Pan przyszedł do mnie i powiedział, Synu, kocham Cię. I ja nie miałam wątpliwości, kto to mówi. Widzisz, kiedy słyszysz Ojca, kiedy mówi do Ciebie w taki sposób, to zmienia Ciebie. Zmienia Twoje serce. Wtedy nie masz tylko wiedzy, że Bóg Cię kocha. Masz doświadczenie. A doświadczenie Jego miłości zmienia Ciebie od wewnątrz. Bo Bóg zasady działa od wewnątrz na zewnątrz, a nie odwrotnie. W moim życiu zawsze miałam pragnienie z wdzięczności i z miłości do Pana usłyszeć, a potem pójść i zrobić. Pamiętacie, Jezus powiedział takie słowa: ja jestem drzwiami, to przeze mnie wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Ja jestem drzwiami dla moich owiec. Wiecie, żeby przejść przez drzwi, musisz się do nich zbliżyć najpierw. Boże Słowo mówi, że kiedy zbliżasz się do źródła światła, wszystko to, co ciemne, wychodzi na jaw. Miałem kiedyś takie doświadczenie. Miałem dobrą relację z Jezusem. I kiedyś Pan poprosił mnie przyjść na modlitwę. I znowu wszedłem do pokoju, zamknąłem drzwi i Święty Bóg przyszedł. I znowu to mnie rzuciło na kolana. I powiem wam, byłem przerażony Jego świętością. I nagle, w ułamku sekundy, cały brud, który jeszcze we mnie był, natychmiast miałem przed nosem. I nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Absolutnie nic. Ja się zastanawiałam, bałem się ruszyć, powiedziałam, nie wiem, co teraz ze mną będzie. Więc bardzo szybko pokutowałam ze wszystkich rzeczy. Takie doświadczenie pokazuje Ci, jaki jest Bóg naprawdę. Ale miałam też spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Dzielę się z Wami czymś, co uważam, że Kościół powinien zrozumieć. Dla mnie fundamentem jest: potrzebujesz słyszeć głos swojego Boga. Dlatego, że ten świat zmierza do wielkiego finału. Wystarczy włączyć telewizor i posłuchać wiadomości. Widzicie, tak jak ta ziemia jest potrząsana, tak Kościół jest potrząsany. I Pan powiedział, potrząsanie to jest część odbudowy mojego domu. Dzisiaj ciało Chrystusa nie wygląda zbyt dobrze, mówię ogólnie. Nie wygląda zbyt dobrze. W ciele Chrystusa jest zbyt wiele nieprawości, egoizmu, urazy, nieprzebaczenia, podziałów itd., itd. Nieczystości, a nawet zdemonizowania. Pan Jezus przez takie ciało nie może manifestować swojego królestwa tak naprawdę. Więc potrzebuje go troszeczkę oczyścić. Musisz być świadomy tego. Czy oczyszczenie jest łatwe i przyjemne? Nie. Nieraz jest trudne i bolesne. Ale kiedy masz zrozumienie tego w swoim sercu, że to jest dla dobra, nie tylko twojego osobistego, to wtedy się poddajesz w wierze, wiedząc, że jest to potrzebne i w konsekwencji błogosławione. Kiedyś zadałem pewnemu człowiekowi pytanie. Miał dużo problemów w swoim życiu. I zadałem pytanie, jesteś wierzącym już ponad 20 lat. I zapytałem się go, czy przyjąłeś kiedyś Ducha Świętego? On powiedział, tak. I powiedziałem, jesteś pewien? On powiedział, tak. To dlaczego się go nie zapytasz, co się dzieje i dlaczego w twoim życiu? I on był zszokowany tym moim pytaniem. Skoro on tam mieszka i wszystko wie, on mieszka w tobie i wszystko wie. Parę lat temu Pan do mnie przemówił takim słowem, przeczytam wam to. Miałem w swoim życiu kilka takich spotkań, kiedy Pan powiedział, zapamiętaj to. I to było jedno z takich rzeczy właśnie. Zapamiętaj. W wierze zawsze chodzi o serce, a nie o głowę. To tam w twoim sercu ja jestem. To tam w twoim sercu ja jestem dla ciebie. To tam w twoim sercu ja czekam, aż przyjdziesz na spotkanie. to tam, w Twoim sercu, mój duch i moja moc są dla Ciebie zawsze dostępne. To tam, w Twoim sercu, moja mądrość przemawia poprzez mego ducha. To tam, w Twoim sercu, moja miłość może dotknąć każdy Twój ból, każdą Twoją ranę, po to, żeby przynieść Ci pokój i uzdrowienie. To tam, w Twoim sercu, możesz słyszeć mój głos, który przyniesie Ci mądrość, przyniesie Ci wiarę, przyniesie Ci moje życie, to życie w obfitości. Jeśli Duch Święty naprawdę mieszka w Tobie, potrzebujesz nauczyć się spotykać się z Nim, poznać tą cudowną osobę, którą Ojciec posłał na prośbę Syna jako przyjaciela, pomocnika, doradcę, pocieszyciela. On wszystko wie. On jest autorem tego słowa. W jaki sposób to może się stać? Zauważyłem, to jest dla mnie bardzo smutne, ale zauważyłem, że dla wielu wierzących Jezus Chrystus często jest tylko dodatkiem do życia. Nieraz takim trudnym i wymagającym dodatkiem. Coś wam powiem, on nie zasłużył sobie na to, żeby być dodatkiem. Ojciec uczynił go Panem nieba i ziemi, sędzią żywych i umarłych i jedynym Zbawicielem. Jedynym, doskonałym Zbawicielem dla człowieka. Powiem wam, żaden Kościół nie jest Zbawicielem. Żaden pastor, ani ksiądz, ani papież nie jest Zbawicielem. To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Więc dlaczego nie przychodzić z tym do Niego? Ze wszystkim. Pomyśl przez chwilę. Wielu ludzi wierzących szuka ulgi w swoich okolicznościach. Rozumiem to. Bo Bóg nie stworzył człowieka, żeby żył w stresach, w bólach, w napięciach. Człowiek nie został stworzony do takiego życia. Więc kiedy te rzeczy przychodzą do życia człowieka, człowiek szuka ulgi. Nie szuka prawdy, szuka ulgi. Moja Biblia mówi, że kiedy poznasz prawdę, ona przyniesie ci wolność. Prawda nie zawsze jest przyjemna. Nieraz Pan do mnie mówił bardzo trudne słowa, które zakłuły mnie bardzo mocno. Ale kiedy On mówi trudną prawdę, ona jest otulona w Jego łaskę i miłosierdzie, więc jesteś w stanie ją przyjąć. Ale zauważyłem, że prawda kłuje tych, którzy żyją w ciemności i nie zbliżają się do światłości. Miałem kiedyś taką wizję od Pana i zobaczyłem, jak bardzo Jezus kocha swój Kościół i swoją oblubienicę. I w tym obrazie zobaczyłem, jak Jezus się połączył z oblubienicą, takim objęciem, pocałunkiem miłości, z taką myślą, że dzięki oblubienicy będzie miał potomstwo. Kiedy ta pierwsza euforia oblubienicy minęła, ona zaczęła odchodzić do świata. I potem wracała, a Jezus ciągle czekał. Za jakiś czas znowu odchodziła na dłuższy czas i znowu wracała. I tak się działo kilka razy. I w tej wizji zobaczyłem, że ta oblubienica znowu chce odejść, dlatego że ten świat ją zbyt mocno pociągał. I Jezus wiedział, że to będzie już na dłuższy czas i że może nie wrócić. I powiedział jej na odchodne tak: bardzo Cię kocham, pomimo tego, że idziesz cudzołożyć z tym światem. Powiedział, zawsze możesz do mnie wrócić, będę na ciebie czekał. Uważam osobiście, że w dzisiejszym Kościele ogólnie jest zbyt dużo z ducha tego świata. Zbyt wiele. To dlatego Kościół wygląda, jak wygląda. A Kościół to nie cegły. Macie fajny budynek. To są ludzie. Pomyślcie przez chwilę. Jakiś czas potem Pan dał mi drugą wizję. Znowu z oblubienicą. Widziałam, jak oblubienica Pańska starała się własną mocą być taka silna w Bogu i przypodobać Mu się przez to wszystko, co chciała zrobić. I widziałam, jak Pan patrzył na to wszystko. Patrzył na jej zmaganie, na jej trud. W końcu podszedł do niej, wziął jej twarz w swoje ręce, podniósł przed swoje oczy i powiedział, tak, spójrz na mnie. I ona podniosła oczy i popatrzyła na Pana. Pan powiedział tak do niej, nie próbuj tego robić własną mocą. Pozwól, żebym ja cię taką uczynił. W tych słowach było tyle dobroci, łaski, miłości. I zobaczyłem, jak to całe napięcie z tej oblubienicy spływa. I ona się poddaje całkowicie, bezwarunkowo. I dopiero wtedy Jego łaska i moc mogła przyjść z przemianą do serca. Jaka jest z tego lekcja? Widzisz, to jest wiara. Jezus nie oczekuje od nas doskonałości. Ojciec tego nie oczekuje, bo wie, nie jesteśmy doskonałymi ludźmi. Chociaż mamy do tego dążyć. To, czego Ojciec oczekuje od Kościoła, od swojego ludu, od swoich dzieci, to wiary i zaufania. Kiedy myślę o tym, żeby Jezus, dlaczego Jezus tak mało objawia się jako Zbawiciel w życiu Bożego ludu, że ludzie często szukają zbawienia gdzie indziej. Ja wiem, że to Jezus Chrystus jest tylko Zbawicielem. Więc kiedy myślę o tym, Boże Słowo nas naucza. Widzisz, Jezus nie może zbawić kogoś, jeśli życie tego człowieka nie jest całkowicie poddane Jemu. Dlatego, że człowiek ma wolną wolę. I to jest coś, czego Bóg nie dotyka i nigdy nie dotknie tego w życiu człowieka. A więc każdy może wierzyć w co chce, jak chce, może żyć jak chce. Może podejmować decyzje, jakie chce. Oczywiście za tym wszystkim idą konsekwencje, dobre lub złe. To, że Jezus jest Panem, to całe piekło wie. Można wierzyć w Boga i nigdy nie być chrześcijaninem, bo słowo chrześcijanin oznacza, pochodzi od słowa Chrystos, czyli podobny do Chrystusa. Nikt nie może być podobny do Chrystusa, dopóki się nie narodzi z Boga. To jest niemożliwe. Więc można wierzyć w Boga i nigdy nie być chrześcijaninem. Można się narodzić z Boga i nigdy nie stać się uczniem Pańskim. A przecież Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami całe narody. To mi mówi, że On ma pragnienie, żeby każdy stał się Jego uczniem. Ja wierzę, że dzisiejszy Kościół potrzebuje zrozumieć, co dzisiaj Pan czyni na ziemi. Ja wierzę, że żyjemy w czasach ostatecznych, to co powiedziałam. Wierzę, że ludzkość weszła w czas nieprawości i bezprawia, który opisuje Biblia, że to jest jakby początek boleści i nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Więc zło na ziemi będzie narastać już tylko. Jeśli zło na ziemi będzie narastać, poprzez nią będzie oczyszczał i uświęcał swoją ulubienicę po to, żeby poprzez nią zamanifestować, że jest Panem i swoje królestwo. Więc musi ją oczyścić i uświęcić. Potrzebujemy mieć to zrozumienie w swoim sercu i poddać się pod wychowanie Boże. Kościół potrzebuje znać czasy i pory, w których żyje. Potrzebujemy wiedzieć, co Pan dzisiaj czyni na ziemi i co dzisiaj czyni w Kościele. Ja też wierzę, że ludzkość wchodzi, Kościół wchodzi w początek ostatecznego żniwa, które jest do zebrania przed przyjściem Pana. I w wielu miejscach jest już przebudzenie. Powiem wam, w Polsce Bóg zaczął czynić nowe rzeczy. Ja się nawróciłem w czasie przebudzenia w latach 80., gdzie Bóg się w niesamowity sposób poruszał po Kościele rzymskokatolickim. Znaki i cuda były tak. Byłem w tym wszystkim, więc wiem. Widziałem to. Coś potem zniknęło, zgasło. Zacząłem się zastanawiać, Boże, dlaczego było tak fajnie? Nie było fundamentu słowa. Ludzie wierzący jechali w cudzysłowie na darach Ducha Świętego. A przecież nieodwołalne są dary i powołania, prawda? Jaka jest z tego lekcja? Nie możesz budować swojego chrześcijaństwa na darze. Bo kiedy dar zaniknie, pozostanie charakterek. Nie możesz budować swojej tożsamości, posłuchaj mnie, na kościele, w którym jesteś. Nie możesz budować swojej tożsamości na służbie, nawet służbie, która ma znaki i cuda i wydaje dużo owoców. To jest niewłaściwe. Bo służba jest własnością Pana. Dzisiaj jest, jutro może jej nie być. I co wtedy zostanie? Potrzebujesz zbudować swoją tożsamość jako Boży Syn i Boża Córka. Tą tożsamość można mieć tylko w Chrystusie. Więc przede wszystkim potrzebujesz budować tożsamość Bożego Syna i Bożej Córki. Widzisz, ojciec nie może współpracować z dziećmi. Dzieci chcą się bawić i chcą zabawek. Ojciec może współpracować z dojrzałym synem, z dojrzałą córką, która w świadomy sposób poświęca się. Chcę wam coś powiedzieć. Boże Słowo mówi w Starym Przymierzu i w Nowym. Pierwsze przykazanie to jest przykazanie miłości, tak? Kochaj Pana Boga. Najpierw całym swoim sercem i tak dalej, a potem bliźniego swego jak siebie samego. Miłość to nie jest tylko uczucie, to jest decyzja. Wielu ludzi tego nie rozumie. Ja się zdecydowałem tak żyć. Ja się zdecydowałem poświęcić dla mojego Boga za to, co On dla mnie zrobił. To był mój wybór, nikt mnie do tego nie zmuszał. Każdy z nas ma własną wolę, a więc to ty i ja decydujesz, jak będziesz żył. Nikt tego za ciebie nie zrobi. To ty i ja decydujemy, czy będziemy żyć dla naszego Pana i czy będziemy Go kochać, tak jak potrafimy dzisiaj, czy nie. Zauważcie, że dzisiejszy Kościół częściej walczy o przetrwanie, niż jest Kościołem, który manifestuje Boże Królestwo. Dzisiejszy Kościół nie ma tak naprawdę wiary i autorytetu duchowego, taki jak Pan zamierzył. Wiecie dlaczego? Nie słyszy Pana i nie ma z Nim relacji. Bo wiara przychodzi wtedy, kiedy słyszysz, jak Chrystus mówi do ciebie osobiście, do twojego serca. Pan rok temu powiedział tak: Synu, przychodzą trudne dni na tą ziemię. Będzie coraz więcej zamieszania, niepewności, lęku, nieprawości. Wielu, którzy wierzą we mnie, pójdzie w świat, który ich pociągnie i pochłonie. Ja odczułem taki smutek w Bożym sercu. Co zrobić, żeby ten świat, który tak bardzo jest kolorowy, głośny, pociągający dla wielu, żeby nie pochłonął ani ciebie, ani mnie. Wiecie, co jest nad tym lekarstwem? Kiedy masz społeczność z żywym Bogiem, to przez tą społeczność płynie do ciebie Jego miłość, życie. Jesteś zaspokojony od środka. I wtedy to cię nie pociąga, to co na zewnątrz. Pociąga cię to, że chcesz być jeszcze bardziej bliżej Niego, jeszcze bardziej Go znać i mieć z Nim jeszcze bliższą więź, bo wiesz, ile życia od Niego płynie do ciebie. Ten świat nie zaspokoi twojego wewnętrznego człowieka. Powiem wam, służba w znakach i cudach nie zaspokoi twojego wewnętrznego człowieka. To Jego obecność manifestująca się w tobie, w tej świątyni, to ona zaspokaja. Podzielę się z wami jeszcze paroma takimi słowami, które Pan do mnie mówił ostatnio. Ten świat potrzebuje zobaczyć prawdziwych naśladowców Chrystusa. Świat jest zmęczony martwą religią. Świat, aby uwierzyć, potrzebuje zobaczyć Bożych synów, Boże córki, którzy kochają swego Boga, Boga Ojca całym sercem i którzy naśladują Chrystusa. Powiedz wszystkim, ja ciągle szukam prawdziwych uczniów, którzy pójdą za mną, którzy poświęcą się dla mnie, którzy przyjmą wyposażenie z nieba i którzy pójdą do tego świata z moją Ewangelią, Ewangelią Królestwa. Serc, które będą całkowicie uzależnione ode mnie. Serc, które ufają mi całkowicie, bo mnie znają, bo mnie ciągle szukają, bo ciągle mnie wypatrują. Tych wynagrodzę moją obecnością, moją chwałą, moją miłością. Wiecie, kto to jest najbardziej wolnym człowiekiem? To jest ten, którego jego wola jest złożona w Bożych rękach. Taki człowiek jest najbardziej wolny. Ten świat tego nie rozumie. Ten świat powie, na niczym ci nie zależy. To jest nieprawda. Od ponad 5 lat żyję w Bożym odpocznieniu, bez stresów, bez lęków, bez napięć, w tym upadłym świecie. I mam się dobrze. Duch Pana chce każdego wprowadzić do Bożego odpocznienia. Jeśli wchodzisz do Bożego odpocznienia, to przestaniesz czynić swoje dzieła. A jeśli przestajesz czynić swoje dzieła, to żyjesz w odpocznieniu, bez stresów. Spotykasz się z Ojcem, Pan mówi, chciałbym, żebyś zrobił to i to, albo zrobimy to i to. Zrobimy. Idziesz razem z nimi, współpracujesz z Ojcem. Masz w tym wolność. Jeśli coś budujesz własną mocą, własną siłą, to będziesz to musiał własną mocą i siłą utrzymać. Jeśli coś budujesz z Nim, odpowiedzialność jest Jego, służba jest Jego własnością. Możesz być wolnym człowiekiem. Ja wierzę, że żyjemy w takim czasie, że Pan coś będzie zmieniał w Kościele. Pan powiedział tak, czasy, które nadchodzą, wiele zmienią w Kościele. Kościół nie będzie wyglądał, jak wygląda dzisiaj. Powiedział, mój duch, który porusza się na ziemi, pociągnie do mnie, do mojego serca wielu, szczególnie młodych. Bariery denominacyjne runą. Pan powiedział, mówiłem ci już o tym wcześniej. Tak mówił. Do Kościoła powróci poświęcenie i powróci moja moc. Ja wierzę, że Pan będzie sprawiał, że Kościół będzie tak prowadził Kościół, że on zacznie wyglądać tak, jak w dziejach apostolskich pierwszy Kościół wyglądał i funkcjonował. To się oczywiście nie stanie za miesiąc czy za rok, ale widzę, jak Bóg prowadzi. Następna rzecz. Widzę w ciele Chrystusa bardzo wiele zamieszania. Wiecie, dzisiaj mamy internet. To jest błogosławieństwo i przekleństwo. Jest tyle różnych nauczań w internecie. Jest taki miks. I ja widzę, jak wielu poszukujących chwytają pewne rzeczy. Myślą, to jest chyba to. Idą za tym. Rok, dwa, trzy. Zaczynają widzieć, to nie działa. Są sfrustrowani, nieraz zranieni, nieraz czują się oszukani przez to wszystko, więc szukają czegoś nowego, znowu coś chwytają, znowu myślą, że to jest właśnie to, idą za tym. I znowu rok, dwa, trzy i znowu widzą, to nie to. I widziałem wierzących ludzi, których życie się rozsypało w ten sposób. Dlaczego? Nie potrafili rozpoznać głosu swojego Pana. potrzebujesz zbudować. W tych czasach, w których żyjemy, potrzebujemy słyszeć głos swojego Boga. Dlatego, że wróg uwolnił całą masę demonicznych duchów, szczególnie na tle religijnym, którym zadaniem jest to, żeby zwodzić lud Boży. Dlatego, że wtedy upływają lata i ci ludzie nie dochodzą do dojrzałości i nie mogą wydać owoców dla Królestwa. Powiem wam, to jest diabelski plan. Na początku tego roku Pan dużo do mnie mówił na temat składania siebie na nowo na ofiarę. Ja wierzę, że dzisiaj w Polsce nie mamy jeszcze prześladowań. Ale kiedy popatrzysz na to, co się dzieje w Europie, to Europa odchodzi od Boga. Polska w jakiś sposób się trzyma i chwała Bogu. Ja nie mówię, że robi to w doskonały sposób, bo nie, ale pomimo tego trzyma się jakoś. Ale ten napór laicyzacji jest tak wielki, jest tak duża presja, dlatego że w jakiś sposób weszliśmy pod autorytet duchowy Unii Europejskiej, że to ma wpływ na naród, więc będzie miał wpływ też na Kościół. Dzisiaj kościoły tolerują to, co 20-25 lat temu było nie do przyjęcia. Dzisiaj uważają, że to jest norma, że jeszcze nie jest źle. To, co będzie za następne 10-15 lat? Potrzebujemy składać siebie na ofiarę. Taka powinna być duchowa nasza służba. Mów o składaniu siebie na ofiarę, aby być jedno z Nim, aby stawać się prawdziwym synem Boga Ojca, aby stawać się świętym, tak jak On jest święty, aby wzrastać w autorytecie, a jednocześnie, aby wzrastać w objawieniu i w miłości. I na koniec podzielę się z wami tym, co doświadczyłem ostatnio. To było bardzo mocne. To było na początku października. Pan tak sprawił, że mój duch został wzięty do nieba i byłem w tej atmosferze i spróbowałem się to wszystko potem spisać, żeby tego nie stracić. I podzielę się z wami tutaj. Byłem w takiej atmosferze niebiańskiej chwały, uwielbienia, oddawania czci. To miejsce było jakby niezmierzone, czyli tak jakby nie miało pewnych granic. Było przesycone Bożą obecnością, Bożą chwałą, Bożym życiem, uwielbieniem aniołów i świętych. I to było w takiej harmonii, tak jak falowanie było. To nie było głośne, ale mój duch wiedział, że to jest taka cudowna harmonia. Przesycone atmosferą jedności, oddawania Bogu czci, z drugiej strony szacunku, uniżenia, zachwytu. To wszystko było jakby w jedności. I Pan tak sprawił, że mój duch stanął przed Bogiem Ojcem, a raczej Jego sercem i odczuwałem, jak z Jego serca emanuje miłość. Wiecie, Bóg jest miłością. My możemy sobie wyobrażać to, natomiast to jest co innego, kiedy tego doświadczasz. Dlatego, że kiedy tego doświadczasz, to zaczynasz rozumieć naprawdę, czym to jest. I wtedy doświadczyłem coś, co mnie bardzo zaskoczyło, że słyszałem, jak Jego serce, jak Jego duch, Jego serce przemawiało do mnie fragmentami Biblii, które On ożywiał dla mnie osobiście wiele, wiele lat wcześniej. To było niesamowite. To było niesamowite. Pan potem powiedział tak, to jest miejsce, czyli ten wymiar nieba, do którego zostałeś stworzony. Wiecie, kiedy Pan to mówił do mnie, to ze względu na to, że Bóg nie ma względu na osobę, możesz to przyjąć także dla siebie. Tak jak we mnie nie ma lęku, tak i w Tobie nie powinno być żadnego lęku. Lęk nie pochodzi ode mnie. Tak jak we mnie jest tylko życie, tak i w Tobie powinno być tylko moje życie, życie wieczne. To jest mój świat wiary, w którym powinieneś żyć i uczyć o tym innych. To wszystko jest w mojej obecności, w moim królestwie. To jest dziedzictwem każdego mojego dziecka. Powołałem Cię, abyś mówił o moim sercu, o mojej miłości, o moim oczekiwaniu na tych, którzy żyją w ciemności, którzy zagubili się na swoich drogach, którzy zostali oszukani przez wroga, którzy zostali zranieni, odrzuceni, wykorzystani, którzy doświadczyli niesprawiedliwości i poniżenia. Powiedz im, że czekam na nich. Moje serce jest ciągle otwarte dla każdego, kto uwierzy, kto zapragnie, kto będzie mnie szukał, kto będzie do mnie wołał. Poświęciłem mojego Syna, aby każdy miał otwartą drogę do mojej obecności, do mojego serca. Mów o tym, a ja sprawię, że mój Duch wzbudzi w nich pragnienie poznania mnie jako Boga, jako Ojca. 10 dni później Pan powiedział tak, i to powiedział ogólnie do ludzkości. Ludzkość nie szanuje mojej ofiary, którą złożyłem z mojego Syna. Wielu szuka tylko bogactw tej ziemi. Szuka dobrobytu, szuka uzdrowienia, często za wszelką cenę. Gdyby uszanowali to, co uczyniłem, gdyby uszanowali mojego Syna i Jego ofiarę, gdybym zobaczył u nich właściwą postawę serc, gdybym usłyszał słowa podziękowania, moc mojej łaski przyniosłaby im to wszystko. I powiedział znowu ważną rzecz. Synu, to uniżenie i pokora otwierają moje uszy do słuchania i moje serce do dawania. Poprzez śmierć mojego Syna ja przebaczyłem ludzkości, ale niewielu to przyjmuje. Wielu w to nie wierzy. Wielu tego nie przyjmuje. Wielu to odrzuca, a niektórzy nawet się z tego naśmiewają. Mój sąd na tą ziemię zbliża się, ale moje miłosierdzie jest ciągle dostępne dla każdego, kto uwierzy, kto się uniszy, kto uszanuje to, co uczyniłem. Moje serce jest ciągle otwarte dla każdego, kto zapragnie, dla każdego, kto będzie mnie szukał i do mnie wołał. Mów o tym wszędzie, ostrzegaj i zachęcaj. Kiedy myślę o Ojcu, o Jego stosunku do swojego Syna Jezusa, to chcę wam coś powiedzieć. On jest bardzo wrażliwy na nasz stosunek do Jego Syna. Jest bardzo wrażliwy na to. I często mówię do ludzi tak, jeśli chcesz coś od Boga Ojca, to najpierw musisz skłonić swoje kolana, a nieraz swój kark przed Jego Synem. I uznać, że to On jest Panem Panów, że to On jest Królem Królów, że to On jest Zbawicielem i że On jest sędzią żywych i umarłych. Ja wiem, że Jezus złożył swoje życie na ofiarę za ludzkość i dzisiaj jest jedynym pośrednikiem, też wstawiennikiem. Jest pośrednikiem nowego przymierza. Wiecie, na czym polega realność przymierza z Bogiem? To nie jest tylko papier podpisany. To jest sprawa serca i sprawa życia. Kiedy 50 lat temu ja wszedłem w przymierze z moją żoną, dzisiaj to bardziej rozumiem niż wtedy. To oznacza, że moje życie to kim ja jestem, to co mam, jest zawsze do jej dyspozycji, kiedykolwiek o to poprosi. To, kim ona jest i to, co ma, jest zawsze do mojej dyspozycji, kiedy ja jestem w potrzebie. Przymierze, prawdziwe przymierze, to jest złożenie swego życia na ofiarę. Nie z przymusu, z miłości. Dlaczego o tym mówię? Kościół potrzebuje zobaczyć, czy żyje w realnym przymierzu z Bogiem Ojcem. Przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Wiecie, że Ojciec ma pragnienia? Że Ojciec Niebieski też ma potrzeby? Wiecie, co jest Jego potrzebą? Aby to, co w niebie, przyszło na ziemię. Ja wiem, że kiedy On mnie o coś prosi, to ja pójdę i zrobię to bez względu na cenę. I On już sprawdził to wiele razy. To, kim mnie uczynił, to, co włożył w moje ręce, jest do Jego dyspozycji. Czas, pieniądze, zdolności, wszystko, obdarowanie. Więc kiedy ja mam potrzebę i powołam się na przymierze, jest niemożliwe, żeby mi nie odpowiedział. Po prostu to jest niemożliwe. Ja to sprawdziłem już. Poproszę, żeby tutaj przyszedł zespół. Będziemy się modlić. Proszę, zamknijmy, pochylmy nasze głowy i zamknijmy nasze oczy, żeby nas nic nie rozpraszało. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, Ojcze, za to, co uczyniłeś dla nas. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to doskonałe odkupienie. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty wyrwałeś nas z królestwa ciemności i przeniosłeś nas do królestwa swojego Syna umiłowanego. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest prawdą. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość, która jest niezmienna i tak głęboka. Dziękujemy Ci, Ojcze, za każdy objaw Twojego miłosierdzia i Twojej łaski dla nas. Za każdą zmianę i przemianę naszego życia, naszych serc. Ojcze, dziękujemy Ci za ofiarę, którą złożyłeś. Panie Jezu, i Tobie dziękujemy za Twoją przelaną krew. Panie, modlę się tutaj za każdą osobę, Ojcze, abyś Ty, Ojcze, poprzez swego Ducha i poprzez Słowo pociągnął, Panie, każde serce do Twojej obecności. Żeby, Panie, każdy z nas mógł doświadczać tego życia w obfitości, o którym mówił Twój Syn Jezus. Ojcze, modlę się, Panie, aby uszy serc zostały otwarte. Panie, aby każdy z nas mógł Ciebie wyraźniej słyszeć. Duchu Święty, który jesteś nauczycielem tej duchowej rzeczywistości, ucz nas tego, Panie. Ożywiaj dla nas właściwe fragmenty słowa. Daj nam otwarte oczy serc, otwarte uszy serc. Daj nam ducha mądrości i objawienia, byśmy mogli lepiej poznać. Panie, oświeć oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której Ty powołałeś nas i jakie bogactwo Twojej chwały jest naszym udziałem w dziedzictwie, jakie nam dałeś. Ojcze, niech przyjdzie to, Panie, to zrozumienie i objawienie do każdego serca. Duchu Święty, który jesteś naprawdę święty i czysty, bardzo delikatny, bardzo wrażliwy, a jednocześnie, Panie, tak cierpliwy i kochający. Panie, inspiruj nasze serca, pokazuj nam to, co się nie podoba. Panie, modlę się, Panie, abyś ujawnił każdą ciemność, Panie, w nas. Abyśmy mogli, Panie, to zostawić, po to, żebyśmy
byli bliżej Ciebie. Ojcze, błogosławię tutaj każdą osobę, Panie. Ojcze, daj taką mądrość, Panie, nam. Panie, i zachęć nasze serca, Panie, do tego realnego życia w przymierzu z Tobą. Abyśmy mogli się cieszyć, Ojcze, tą społecznością z Tobą. Panie, wiem, że pragniesz błogosławić każdą dziedzinę naszego życia, każdą jedną. Panie, i że masz prowadzenie dla każdego z nas, że każdy z nas, Panie, jest kimś indywidualnym dla Ciebie, że każdy z nas ma tutaj powołanie, obdarowanie, jakieś przeznaczenie w Tobie. Panie, pozwól nam to odkrywać poprzez Słowo, poprzez Twego Ducha. Ojcze, modlę się o taką łaskę dla każdego z nas. Pomóż nam, Panie, zachować dobre imię, Panie, i zachowaj nas dla swego królestwa, dopóki nasze nogi chodzą po tej ziemi. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.